podsumowaniu 7 tygodnia tego roku witają Was Sebastian.
Tak, jestem Sebastian.
I
Dominik.
Tak jest, i Dominik.
Tak. Nowość.
Nowość, no właśnie, już parę tygodni nie nagrywaliśmy. Wiesz, ja przyznam się bez bicia, nie dlatego, że byłem znudzony, czy mi się nie chciało, czy w jakikolwiek sposób, tak powiem, to zostałem przytłoczony innymi obowiązkami, tylko po prostu byłem 2 tygodnie na wakacjach. No i faktycznie później praca trochę mnie zjadła, natomiast fajnie, że możemy się wymienić, Sebastian, bo teraz ty będziesz jechał na wakacje.
No może się uda na chwilę. No. Przydałoby się w końcu.
Czyli widzisz, czyli tak, po prostu tutaj...
Wyrwałem się spoza tych, wiesz, tutaj konwenansów, kiedy w jakim regionie jest wolne. Jeszcze póki co jestem w stanie. Ostatni rok. Tak, będzie wolne, także następne... Jeszcze 2 tygodnie nawet, może mnie nie będzie, patrząc z perspektywy naszych cyklów nagraniowych. No ale to pożegnam się na koniec. A nagrywać jak zawsze możemy dzięki naszym partnerom i sponsorom. Także AC Porad, agencja celna, taka neutralna, dzięki której możecie współpracować niezależnie od tego, czy jesteście firmą transportową, spedycją, klientem ostatecznym. AC Porad to firma, która może Wam pomóc tutaj w organizacji odpraw celnych. Dominik coś o tym wie, bo też korzysta.
Tak jest, korzystam i mogę tylko się zgodzić i przytaknąć. Kolejnym naszym sponsorem jest Baltic Hub, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku. No, że tak powiem, newsy na temat tego też sponsora podamy trochę później. Kolejnym jest Balticon, czyli największy operator depotowy, przewoźnik i specjalista, jeżeli chodzi o chłodnie, również właściwie na Bałtyku. Możemy już tak śmiało powiedzieć.
Chyba tak. Można by tak to ująć. No.
Tak jest.
No i ostatni, ale jak to anglosasi mówią, wcale nie najmniej ważny, EQ Worldwide, czyli kolouder ładunków drobnicowych, dzięki którym będziecie mogli zorganizować tutaj właśnie ładunki niepełnokontenerowe no praktycznie z całego świata na cały świat. Także też jak szukacie takich połączeń, to zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych tychże wymienionych firm. No, zaczynamy pewnie jak zawsze od indeksów. Te indeksy w tym tygodniu wyglądają sobie, tak bym powiedział, dość stabilnie na tle tych poprzednich tygodni, gdzie pojawiały się jakieś takie 20-paroprocentowe nawet zmiany. W tym tygodniu zmiany są raczej no, drobne. Globalny indeks poniżej 1% do góry o całe zawrotne $30, jeżeli chodzi o wartość jednostkową. Z takich zmian, które w ogóle tutaj coś ważą z perspektywy procentowej, to można powiedzieć, że jest spadek z Azji do Europy Północnej 2,4%. No oczywiście mamy w tej chwili już chiński nowy rok, także sytuacja taka nie inna, myślę, bym powiedział przewidywalna pod tym względem. Zazwyczaj ten okres przed chińskim nowym rokiem oznacza jakiś wzmożony popyt, także właśnie się skończył. No i tak patrząc sobie tutaj dalej, taki największy z kolei, można powiedzieć pojedynczy, dwucyfrowa zmiana, to są eksporty z Europy do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Dobrze patrzę? Nie, wróć, to nie ta rubryczka. Do wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, czyli ten, tak bym jest. Powiedział... Główny trade, jeżeli chodzi o transatlantyk, no i tutaj wzrost 14%, czyli to, co w sumie rozmawialiśmy od wielu, wielu tygodni, jednak tutaj te zwiększone indeksy na, można powiedzieć, na Transpacyfiku i na importach z Dalekiego Wschodu do Europy przekładają się ostatecznie też na zwyżki, jeżeli chodzi o transatlantyk, na ten główny kierunek. Jeżeli chodzi o relację odwrotną, czyli Europa importy do Europy Północnej ze wschodniego wybrzeża Ameryki, to tutaj już nie można tego samego powiedzieć, bo jest wzrost o tam niecałe 1% i patrząc z perspektywy samej wartości tych indeksów, które są niewspółmiernie niższe, bo tutaj mówimy o jednostkowym wymiarze $537, to jest to o $5 więcej niż w ubiegłym tygodniu. No także tak, no powiedziałbym generalnie stabilnie. No faktycznie ten eksporty z Europy do Stanów, tak w cudzysłowie do Stanów, Kanada też oczywiście w to wchodzi, to jest taki chyba główny news, jeżeli chodzi o indeksy w tym tygodniu, że tak, 15% zwyżka.
Wiesz co, ja tak już sobie patrzę właśnie na ten dłuższy okres i pamiętam, jak rozmawialiśmy jeszcze swego czasu o tym, że jest możliwość, żeby te stawki poszły jeszcze do góry z uwagi na kryzys, który w tej chwili niestety dalej kwitnie na Morzu Czerwonym. I teraz tak, końcówka tego roku, przepraszam, zeszłego roku, na przykład stawki z Chin do północnej Europy to były według Zenety 1590 dolarów. Jeżeli chodzi o Chiny do właśnie do Ameryki Północnej, zachodnie wybrzeże 1695. I zobacz, od właściwie 30 grudnia zeszłego roku do momentu, w którym te stawki były na najwyższym poziomie, czyli to właściwie była końcówka stycznia, kiedy Chiny, Europa Północna wyszły 5,5 tysiąca dolarów, czyli de facto prawie, no 3,5 raza, prawda? Stawka poszła do góry w bardzo krótkim okresie czasu, co było szokiem generalnie dla wielu z nas. Później mieliśmy Stany Zjednoczone, de facto nie przestały rosnąć, to jest ciekawe, bo Europa widać, że właściwie od tego szczytowego momentu, który był w 19 stycznia, kiedy notowanie wyszło 5492 dolary, de facto w tej chwili już jest notowanie 4,5 tysiąca, nie? I może to mieć związek z chińskim Nowym Rokiem, to fakt, ale co ciekawe, w Stanach na przykład dalej rośnie, a de facto chiński Nowy Rok oznacza wyłączenie fabryk prawie na 2 tygodnie i one obsługują i ten rynek nasz, i rynek Stanów Zjednoczonych, także to jest ciekawa korelacja. Z drugiej strony...
No, zwłaszcza, że można powiedzieć, że na zachodnie wybrzeże, no przecież tutaj w sumie sytuacja jest taka bez zmian, no tak. Nie?
Klarowa. No właśnie, no tam
się dzieje po drodze.
No właśnie, a tutaj mamy tak, tutaj nie dość, że mamy chiński Nowy Rok, to jeszcze sytuacja na Morzu Czerwonym de facto się utrzymuje. O tym też już rozmawialiśmy wielokrotnie, że ciężko będzie tą sytuację rozwiązać w sposób szybki. Przysłowiowy Huti w klapkach i z wyrzutnią, powiedzmy, dronów czy czegokolwiek innego, chociaż już w tej chwili to są i rakiety balistyczne, także trochę już inna skala problemu. No nie będzie taki łatwy do, że tak powiem, do ujarzmienia i te ataki będą trwały i one faktycznie dalej trwają. Zresztą informacja, którą mamy jeszcze z weekendu, w 64 dniu, właściwie jak to ładnie nazwał Lars Jensen, kryzysu na Morzu Czerwonym, statek Pollux został zaatakowany i co ciekawe, to jest tankowiec. Przyzwyczailiśmy się do tego, że mowa jest w większości o statkach kontenerowych, prawda? A tutaj tak, mamy statek o wdzięcznej nazwie Pollux, który, słuchaj, załadował ropę naftową w rosyjskim porcie w Noworosyjsku, żeby było ciekawe, to jest nad Morzem Czarnym, i płynął do Indii, de facto. Także jest to tyle ciekawe. A, no i oczywiście flaga panamska, także właścicielem również jest firma grecka, więc mamy sytuację, w której agresor na Ukrainie, poniekąd sponsor tego terroryzmu, zaprzyjaźniony z Iranem, został właściwie, jego statek został zaatakowany w drodze do Indii, czyli statku głębokiego południa, który, znaczy do państwa głębokiego południa, który kupuje teraz ropę naftową dużo taniej niż poprzednio. Więc to było dla mnie ciekawe i to tylko właściwie wzmacnia argument, że Huti raczej nie mają wielkiego rozeznania odnośnie tego, który statek gdzie, dokąd płynie i czy aby tam nie ma interesów amerykańskich, czy państwa żydowskiego, czy brytyjskich, tylko po prostu walą jak leci, nie? Tak by się wydawało, bo tutaj jakby nie widzę żadnego klucza, w jakim mogłoby ta rakieta trafić w statek transportujący, i tutaj się uśmiechnę, rosyjską ropę.
Nie, no widać, że tutaj chyba doszło do jakiejś ekscytacji, po prostu jest coś na horyzoncie i strzelamy, nie, więc tak nawet co któregoś dnia myślałem, że to jest takie podtrzymywanie w tej chwili, bym powiedział, nie wiem, tej świadomości wszystkich krajów Zachodu, że tu jest niebezpiecznie, nie? I bo tam nawet pojawiały się w jakieś niepojedyncze dni informacje, że jakieś rakiety zostały wystrzelone i w ogóle nie wyglądało, żeby leciały w kierunku jakiegokolwiek statku. Tylko tyle jak fajerwerki, wiesz, no, są, nie?
No może wiesz, może tam ktoś się uradował, może jakieś wesele było, słuchaj. Wiesz, w wielu kulturach jest tak, że na przykład jak jest wesele, to ludzie później biorą, wiesz, wystarczy pojechać do krajów byłej Jugosławii i tam, wiesz, giwery do góry i strzelają, nie? No, żeby uczcić parę młodą. Także może u Huty jest podobnie, tylko tyle, że zamiast, wiesz, strzałów z karabinu, to oni używają na przykład rakiet balistycznych, nie? No kto bogatemu zabroni, no?
Jak dostałem za darmo, to w sumie nie muszą być jeszcze bogaci, nie?
W sumie nie, dokładnie. Co z tego, że klapki, ale Louis Vuitton.
Miały lecieć, rakiety lecą, wszystko się zgadza.
Właśnie, widzisz, no także tutaj jest to i wiesz, i kolejna rzecz, która mnie ciekawi, bo się też rozgorzała dyskusja na LinkedInie, słuchaj, którą też, że tak powiem, sobie omawialiśmy i czytaliśmy. Tutaj jest alians nowo powstały, właściwie to de facto będący w mocy dopiero od przyszłego roku, bo mówimy tutaj o Gemini, czyli Hapag-Lloyd i Maersk Line. Było kilka memów na ten temat, także też warto się zapoznać. 500 TIU jak zwykle w niezawodnej formie. Natomiast tak, z Arnoldem między innymi, tak, bliźniacy, słynny film, kto nie widział, polecam. Tak, widzisz, kto to mógł kiedyś przewidzieć. Natomiast teraz sytuacja wygląda o tyle ciekawie, że tak, trochę nie wiem jak ty, ale ja tak czytam trochę tych chybowych wieści w rodzaju Gdańsk straci bezpośrednie zawinięcia. Znaczy, mniejsza o to, że mówimy o jednym.
Nie, w ogóle, straci zawinięcia. Wszystkie, nie? W ogóle.
Właśnie, wszystkie zawinięcia straci.
Podupada, już wszystko skończyło się.
Tu wszystko pada. Później, że w ogóle podatków nie będzie u nas płaconych. Bo de facto to wszystko to, co wyjdzie, że tak powiem, zejdzie ze statku w portach zachodnioeuropejskich, nawet w transshipmencie, to z automatu będzie zostawał tam w dużym 25% bodajże cła i akcyzy.
Tak. Porty niemieckie przejmą polski wolumen.
Tak, znaczy ja już tak, wiesz, tak jak tu czytam, to mówię, okej, myślę, że trzeba wszystko postawić w perspektywie i tak zacząłem się nad tym zastanawiać i mówię, dobrze. Podsumowując, w tej chwili do Baltic Hubu zawijają właściwie trzy bezpośrednie serwisy, prawda? Mowa o serwisie AE10, czyli to jest serwis jeszcze tego związku, co się ma właśnie rozpaść, czyli są w separacji, można powiedzieć, MSC i Maersk. I to jest jeden serwis. Drugim serwisem jest serwis Swan. Zresztą mamy też informację z weekendu, że jeden ze statków serwisu Swan po uprzednim wejściu do portu w Gdyni przyszedł również do portu w Gdańsku, zawinął i później będzie płynął do Kłajpedy, także jest to drugi serwis. Trzecim serwisem jest oczywiście serwis Ocean Alliance, czyli serwis, który de facto jest w tej chwili obsługiwany przez największy alians na świecie, też z Dalekiego Wschodu, wszystkie te serwisy. No i czwarte to jest FAL 1, czyli kolejny serwis z Dalekiego Wschodu, w tym wypadku jest to serwis CMS CGM, prawda?
No właśnie, tego słona to nie wiadomo jak liczyć, nie? Bo tu się coś zmienia. Ja powiem szczerze, że nawet dopóki się przed tym, jak się nie pojawiła ta informacja, że właśnie wpłynął ten słon do Gdańska, to tak nawet chyba nie byłem do końca świadomy, czy on ma do tego Gdańska wpływać, czy w końcu ma nie wpływać.
Znaczy ciekawe jest, czy kapitan był świadomy, bo w sumie wie. Serwis MSC to może dostał informację z Genewy, że
dowiedział.
Giovanni, a teraz płyniesz do Gdańska. I Giovanni, no, wiesz, no. Okay, ster prawo na burt, ciach. Także wiesz, Giovanni w każdym razie zaszedł, tak. Także nie, wiesz, z tego co pamiętam, to MSC deklarowało swego czasu, że będzie wchodziło do Gdańska, tylko tyle, że o ile dobrze pamiętam, to Baltic Hub stwierdził, jak to mówią, nie ma miejsca dla was i okazało się, że ten serwis chyba został zawieszony w moim rozumieniu, bo jeżeli chodzi o rozpiskę, powiedzmy, tego, jak ten serwis miał chodzić, to przypomnijmy, według informacji od armatora, serwis ten miał chodzić tak: Qingdao, Ningbo, Yantian, Tanjung Pelapas, Antwerpia, Gdynia, Gdańsk, Kłajpeda, King Abdullah, Port Singapur, Qingdao.
Także trochę się tam pozmieniało w tej rozpisce od tego czasu.
No właśnie, także no mimo niewielkiej odległości Gdynia, Gdańsk, Kłajpeda, bo de facto wszystkie trzy są bardzo blisko siebie, no jednak armator utrzymuje chęć, żeby zawijać.
Ale wracając do sedna, nawet przy zmianie tej, która jest planowana tutaj przez nową kooperację, no bądź tak co jest. Bądź, część serwisów wciąż jest, że tak powiem, w mocy. Oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy wokół Ocean Alliance, no bo tutaj też no, największy jako pojedyncza linia Hapag w tym momencie z tego aliansu wychodzi, więc jakieś przetasowania pewnie będą. Czy wszyscy pójdą dokładnie tą samą drogą, co Gemini, to nie wiadomo, to będą pewnie podejmowane decyzje na bieżąco. Wręcz bym pewnie zakładał, że co niektórzy przez to, że będzie trochę większe zainteresowanie pewnie tutaj portów polskich, to mogą liczyć na jakieś lepsze warunki, terminowość i tak dalej, więc pewnie będą zainteresowani dogadaniem się tutaj, przejęciem tej roli, bym powiedział, taki prima sort współpracy właśnie na lokalnym rynku. No i powiem ci szczerze, ja już jestem trochę zmęczony, bo ja tak mam wrażenie wręcz, że od czasu, gdy się to pojawiła ta informacja, już chyba prawie miesiąc temu, to ja tak co tydzień tak. wręcz nawet się gdzieś włączałem w tę dyskusję, próbując dementować, że tak powiem, ten taki, nie wiem, clickbaitowy nastrój tak. co niektórych wypowiedzi i artykułów, które do niczego nie jest potrzebne, bo tak naprawdę wprowadza jakąś tam dodatkową, nie wiem, niepewność, taki, wiesz, strach i w ogóle mocno przeszacowany i w dodatku też mówimy o czymś, co ma być za rok i tak w sumie w każdym informacji to jest, wszędzie jest napisane jeszcze initial, nie? Generalnie wszystko się może zmienić.
Dokładnie, wiesz, ja myślę, że to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, moim zdaniem oczywiście, armatorzy konkurują na wielu płaszczyznach i w pewnym momencie, kiedy MSC, że tak powiem, rozwiodło się z Maerskiem czy w drugą stronę, no nie było dzieci, że tak powiem, tutaj do ogarnięcia, no bo była tylko mama i tata, to de facto teraz zaczęli wchodzić w nowe związki. To jest absolutnie naturalne. To jest pierwsza rzecz. I MSC jest na tyle duże, że może myśleć, albo samo myśli, a może nie do końca może, ale w każdym razie jest przekonany, że na razie może kontynuować tą podróż samotnie. Maersk już taki duży nie jest, w związku z czym no nie da się, że tak powiem, tej podróży kontynuować samotnie, więc musiał znaleźć partnera. Partnerem, który kulturalnie czy kulturowo, flotowo pasuje, że tak powiem, do profilu Maerska, no właśnie jest między innymi Hapag-Lloyd. I teraz wiesz, dlaczego ta linia zdecydować, czy ten serwis zdecydował się moim zdaniem na takie rozwiązanie? Dlatego, że chcą w sposób bardzo zdecydowany, po pierwsze, poprawić, że tak powiem, punktualność zawinięć, prawda? Czyli muszą wyeliminować bardzo wiele portów różnych, w których mają więcej, że tak powiem, do powiedzenia, czy tam, gdzie mają swoje udziały, oraz tych, gdzie nie mają udziałów, tak jak na przykład w Gdańsku, gdzie de facto sam terminal Baltic Hub jest samodzielny, nie ma udziału żadnej z tych linii żeglugowych, nie? Czyli wiadomo, że koszula bliższa ciało, jeżeli możesz, że tak powiem, napędzić biznes do swojego hubu, w którym masz udziały, no to robisz to właśnie w ten sposób. I masz w tej chwili w północnej Europie mamy co? Mamy Rotterdam, Bremerhaven i Adeweze, prawda? Trzy wskazane huby przez Gemini, gdzie każdy z tych armatorów ma swoje udziały. To jest numero uno, nie?
No i bardzo jasno też było napisane, że tam chyba w tej globalnej strategii, patrząc z perspektywy hubów, to chyba tylko były dwa wymienione, które faktycznie nie są, że tak powiem, w tej szeroko rozumianej nie wiem, grupie, czyli albo w rękach Hapaga, albo w rękach Maerska, nie?
Tak. No tak, i wiesz, i teraz mając mniejszą ilość hubów i ustanawiając szybkie połączenia dużymi jednostkami między nimi, na przykład z Dalekiego Wschodu właśnie do Europy, możesz faktycznie mieć dosyć łatwy, szybki setup, na którym masz wpływ na punktualność, no bo tak, masz wpływ na operacje w tych terminalach, prawda? Masz wpływ na berthing windows, no bo to są de facto terminale, w których masz swoje udziały albo większościowe, albo mniejszościowe, ale masz wpływ, także możesz też odpowiednio ustawiać sobie, że tak powiem, wiesz, harmonogram pracy, tak żeby te serwisy akurat były obsługiwane jak najszybciej, żeby zachować tą punktualność. Później dalsza podróż tych kontenerów, powiedzmy, do Polski czy gdziekolwiek indziej, może być kontynuowana na całkiem dużych jednostkach, ale na tyle małych, żeby na przykład bez problemu była w stanie ją przejść na przykład Gdynia, prawda? Bez wszystkich systemów, że tak powiem, super precyzyjnego wejścia, tylko będzie to, powiedzmy, starszy statek oceaniczny, dajmy na to, czy nawet statki Maerska, V-klasy, cokolwiek innego.
Tam jest mowa o jednostkach tam, powiedzmy, 5000, żeby tu chodziły już co powiedzmy, dla Gdyni nie jest jakimś wyzwaniem, jak absolutnie. Się popatrzy na te neopanamaksy, które tam sobie stoją MSC przy Kei na BCC, kilkunastotysięczne, za te 5000, absolutnie. To wiesz.
I wiesz, tak de facto, to pytanie jest, czy jest istotne z punktu widzenia jakby klientów to, że akurat ten jeden serwis będzie musiał być utrzymany z czterech, powiedzmy, które w tej chwili, czy trzech czy czterech, w zależności jak liczyć, prawda, bezpośrednich dalekowschodnich serwisów, czy on jest taki krytyczny. I teraz kontenery i tak do nas trafią. Najprawdopodobniej tak trafią od strony wody i tak trafią do portów na Bałtyku polskich, Gdyni czy Gdańska. Oczywiście tutaj będzie rozgrywka między Gdynią a Gdańskiem, prawda? No bo de facto te statki mniejsze będą mogły być przyjmowane bez problemu i tu, i tu. Ale wolumen de facto do klientów dotrze od strony morza. Oczywiście można też dywagować, że część przyjedzie koleją, część przyjedzie samochodami, jak już kiedyś było, ale z uwagi na koszty wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żeby nagle tak się to dramatycznie zmniejszyło.
Tak, powiem, co, ja patrzę nawet na to z innej perspektywy. Ja minimum. Pamiętam, wiesz, że powiedzmy w tej starej takiej siatce, którą pamiętamy jeszcze przed stworzeniem E10, z tą, bym powiedział, rozbudowaną siatką fiderową, która się łączyła z tymi połączeniami oceanicznymi, gdzie tam, wiesz, nie spinało coś zawsze, że jednak było jakieś tam napięcie nie zawąt tydzień później i to było faktycznie problematyczne, co ma być w tym momencie naprawione przez to, że to jest to wahadło stałe, dwa huby plus jeden port docelowy. To powiedzmy, że tutaj jest to nastawienie, żeby jednak ta terminowość jest wysoko postawiona, ale czego by nie mówić o tym setupie z przeszłości, to on dawał jakąś dozę elastyczności. Wiesz, jak zaczęły chodzić sobie te oceaniki i bezpośrednio do Trójmiasta i klient wiesz, z jakiegoś powodu nagle potrzebował towaru szybciej niż było to zaplanowane, no to sorry, ale no nie było opcji alternatywnej. Czasem się zdarzyło coś ściągnąć w jakimś Rotterdamie, ale to była kwestia farta, nie? Farta na zasadzie, że ten kontener tego klienta jeszcze gdzieś stał w odpowiednim miejscu. Było, wiesz, sprawdzanie, dociekanie i jeżeli faktycznie dało się go zdjąć, to czasem się udało. Ale w przeważającej większości przypadków, no sorry, nie ma alternatywy. Płynie do Gdańska, dziękuję, do widzenia. Jednak ten przeładunek gdzieś tam, nawet patrząc na ten elevator, który jest powiedzmy jakoś tam daleko i pewnie już nie daje jakichś funkcji, możliwości tam, wiesz, w tym momencie intermodalowych, żeby to dowieźć, no ale jednak na kołach w razie jakiejś krytycznej sytuacji to będzie to znowu do zrobienia, nie? Więc z jednej strony ta terminowość, z drugiej strony elastyczność, to jest pewnie coś, co może być w tym momencie popyt na to, nie? Z perspektywy rynku. No i w tym momencie też się będzie wyróżniać na tle innych serwisów, więc tak patrząc z kolei z jakiegoś tam jeszcze dłuższego wywodu w kierunku dywersyfikacji. Ja wiadomo też, że no, klienci jacyś tam dużo wolumenowi, którzy mają co dzielić, że tak powiem, to lubią dywersyfikować, no bo i dobrze sobie dywersyfikować z perspektywy samych portów i tego, co się dzieje lokalnie w danym porcie i z perspektywy gdzieś tam pewnie negocjacji stawek w kontraktach i tak dalej, i tak dalej. Więc dzielenie sobie w tym momencie takiego swojego wolumenu, nawet z podziałem, żeby mieć część tego samego SKU na serwisach mimo wszystko bardzo innych, które dają ci inne szanse i możliwości późniejszego zarządzania tym, no jest raczej mile widziane, nie? Więc to też powinno być in plus.
Znaczy wiesz, ja jestem gorącym zwolennikiem wolnego rynku i tego, że klienci i tak będą wybierali to, co dla nich jest, wydaje się im najbardziej zasadne. I tak jak mówisz, część na pewno podzieli, duzi klienci będą dzielili te wolumeny. Czy wygra to, że tak powiem, ta koncepcja z dużymi hubami i później z dużymi dowozowcami, czy na przykład jednak serwisy bezpośrednie, które dają większą, można powiedzieć, gwarancję jednak tego, że to dopłynie. I pamiętajmy, że trzy zostaną w Gdańsku, nie? Powiedzmy dwa czy trzy, no zostaną w Gdańsku i klienci będą mieli do wyboru. Albo wybiorą sobie serwis bezpośredni na przykład z Ocean czy z jakiegokolwiek innego aliansu, bo prawdopodobnie tutaj też nas czekają zmiany, nie? Czyli powiedzmy w przyszłości będą to serwisy powiedzmy bezpośrednie jakiegokolwiek aliansu czy linii, która będzie chciała je utrzymać. Czy będą to serwisy właśnie takie pośrednie jak te, o których właśnie mówiliśmy odnośnie Gemini. To jest też kwestia transit time'u, to jest kwestia tego, czy one będą dopływały, to jest kwestia też stawek, polityki stawkowej, nie? No bo generalnie bezpośrednie zawinięcia, dlaczego u nas zatrybiły? Dlatego, że duże statki pewnie chodziły do Hamburga i tam, czy do Bremerhaven, czy do Rotterdamu i tam stawki były tak zwane do portów bazowych, nie? Gdańsk, Gdynia były droższe, no bo trzeba było fiderować, bo był transshipment i tak dalej, czyli były droższe. To raz. Dwa, bardzo często transit time był dłuższy, no bo czekałeś tydzień, 5 dni, 7, wiesz, 12, 15, coś się nie spięło, fidery były wypełnione, fidery nie pływały, miały problemy i tak dalej, jakby ten transit time się bardzo mocno wydłużał. I to w dużej mierze zadecydowało o sukcesie. Teraz zobaczymy, ale wydaje mi się, że dla klientów wybór będzie najlepszy i czas pokaże, czy koncepcja powiedzmy tutaj Gemini była, że tak powiem, tą, która zdobyła serca i portfele klientów, nie? Czy pozostałe Więc to będzie moim zdaniem bardzo fajna wbrew pozorom opcja. Wiesz, a dla terminala, jak popatrzę od strony operacyjnej, to czy łatwiej jest obsługiwać jeden wielki statek, do którego musisz mieć, wiesz, olbrzymie suwnice, drogie, głęboką keję, długą keję, musisz mieć, co najważniejsze, masz bardzo wysoki peak factor, czyli powiedzmy, że w ciągu tygodnia masz określoną liczbę ruchów, później przychodzi taki behemot i nagle tych ruchów musisz zrobić 10 tysięcy, nie? I od razu automatycznie musisz na nim pracować na maksymalnej ilości suwnic z maksymalną ilością ludzi, co oznacza, że aby być w stanie zadowolić klienta, który chce, żeby ten postój tego behemota był jak najkrótszy, no to musisz dać jak najlepszą produktywność. To oznacza, że uruchamiasz jak największą liczbę sprzętu terminalowego, ludzi, no i później masz też ciśnienie na bramach, no bo każdy klient chce swoje kontenery wyciągnąć już, nie? Nie za 3 dni, czy za 5, tylko jak ma możliwość, to chciałby wyciągnąć od razu, więc ta presja na bramach i ta presja terminalowa jest też bardzo duża przy dużych statkach i dużych wymianach, a teraz powiedzmy ona się rozłoży na kilka serwisów, no bo przychodzi ci feeder na przykład, który ma 2000 ruchów, nie? W poniedziałek, w środę, w piątek i tak dalej. Natomiast na pewno w przypadku tego aliansu terminale w Polsce stracą część transshipmentu, nie? No bo po co robić transshipment przez Gdańsk czy przez Gdynię, jeżeli de facto i tak jesteś w Bremerhaven czy w Jadewejze i stamtąd płyną statki na przykład na Bałtyk, nie? Także tutaj to wydaje mi się, że jest pierwsza rzecz, która będzie stracona.
No powiedzmy, no, że cóż, wiesz, przeważająca większość tych transshipmentów wraz z sytuacją powiedzmy tutaj wojenną i zmniejszonymi wolumenami do Rosji to i tak już odpadła, nie?
Dokładnie. Także to, co miało upaść, to upadło, zdaje się. A jak to mówił Sapkowski, coś się zaczyna, jak się było, coś się kończy, coś się zaczyna, nie? Także, no, ja ci powiem, że ja nie patrzyłbym na to alarmistycznie, że ta decyzja, że tak powiem, zmieni kompletnie polski rynek, okej. Okay. Jest to dla mnie trochę dziwne, bo tyle lat Maersk budował tą pozycję, nie? Bezpośredniego, był pierwszym, tak, który otworzył, inwestował w to, pierwszy sprzedawał tego typu połączenia, zanim poszli wszyscy inni, a teraz z uwagi na ten niełatwy alians, no ale też znowu, ten alians nie był oparty o tylko i wyłącznie porty w Polsce, tylko Gdańsk, czy tylko Świnoujście, którego nie ma, tylko to był globalny po prostu deal, no tak zostały porozkładane w tej chwili karty i tyle. Także, no ale słuchaj
tak przechodzimy powiem do tego, co się dzieje w tym tygodniu.
No właśnie.
I pierwsza informacja, jaką widzę, to jest informacja o OOCL-u, który redukuje swój tonaż w ujęciu właśnie z Europy Północnej na wschodnie wybrzeże Stanów. Mhm. I powiem ci, że właśnie tego typu ruchy też mogą tutaj być bardzo dużym powodem do tych właśnie... Znaczy powodem takim już pod kątem tego, co przekazuje, bym powiedział, tą presję i co podnosi te stawki na transatlantyku, o czym wspominaliśmy na samym początku. Także OOCL musi zmienić tutaj i wprowadzić mniejszą jednostkę do swojego serwisu na Stany, a to jest spowodowane tak de facto tym, że tą większą jednostkę przekazuje do siostrzonego COSCO, który to musi obsłużyć swój wolumen do Pireusu, który oczywiście z uwagi na zamknięte tutaj przejście przez Morze Czerwone idzie w tej chwili sobie wokół przylądka Dobrej Nadziei, wpływa do Zebrusz, tam jest wyładowane to wszystko, co miało iść do Pireusu, jakoś ten wolumen trzeba obsłużyć, także jest potrzebny duży feeder. No i ten duży feeder to jest naprawdę duży feeder, bo mówimy tu o 13-tysięczniku, który w tym momencie ten wolumen z tego Zebrusz do tego Pireusu ma obsługiwać, także no tu
ja ci powiem,
trochę większy ten feeder jakiś, to 5 tysięcy, o którym mówiliśmy.
Ja ci powiem, to było chyba tak, Maersk i Hapag-Lloyd mówią, zakładamy Gemini i będziemy mieli, czy Gemini, i będziemy mieli największe feedery, 5 za 7 tysięcy, a w Szanghaju w tym czasie, a? Potrzymaj mi piwo, Tsingtao, i 13 tysięcy, no, i kto ma większe, no widzisz.
No, ale tak to wygląda. No i tego typu ruchy tu obserwujemy już od oczywiście prawie 2 miesięcy z jakimś tam nasileniem pewnie na ostatni miesiąc, kiedy już wszyscy chyba nie wiem, zrozumieli, że to nie jest sytuacja na chwilę i że tu trzeba zacząć po prostu układać serwisy na nowo, żeby obsłużyć te wolumeny, które w różnych miejscach świata muszą się znaleźć i pogodzić się z tym, że Morze Czerwone jest na tą chwilę, znaczy samo Morze Czerwone nie, oczywiście, mówimy tutaj o cieśninie z na wejściu do Morza Czerwonego przy Zatoce Adenskiej. Więc tak. Co dalej mamy?
No właśnie, tutaj mamy trochę zmian armatorów. Jest zamknięty serwis, otwarty serwis, zamknięty serwis i otwarty serwis. Także generalnie rzecz biorąc, myślę, że warto by było się odnieść tutaj do informacji armatorów. Szczególnie tutaj możemy powiedzieć, że aktywnym ostatnio jest CMA CGM, prawda? No bo mamy tak, mamy CMA CGM, który zamyka serwis JetDex, prawda, który łączył Jeddah, Djibouti, Mombasa, Longoni, Mombasa, Jeddah, Duba, Sokna, Aqaba, Jeddah, używając 6 jednostek 1500-1700 TU. No i ten serwis jest zamknięty. Ale znowu CMA CGM otwiera nowy serwis, który się nazywa RedEx. Także jest to tutaj serwis, który ma chodzić Tangier, Algeciras, Malta, Aleksandria, Damietta, Aqaba, Jeddah, Tangier. Wiesz, to co zauważyłem u części armatorów, to to, że ponieważ jest dosyć ciężko w tej chwili, tak jak wspomniałeś, bezpiecznie przejść przez kanał Suezki, to tworzone są na przykład tak, w przypadku ONI okazało się na przykład, że część serwisów będzie zachodzić zamiast drogą właśnie przez kanał Suezki, to będą opływały Afrykę i będą, że tak powiem, można powiedzieć, zachodziły do jednego z hubów na zachodniej części Morza Śródziemnego i stamtąd będą chodziły statki dowozowe, fiderowe właśnie, które będą wschodnią część Morza Śródziemnego zaopatrywać. I to jest na przykład też pytanie, jak długo to potrwa, ale takie serwisy no też się ostatnio
pojawiły. Z samym Morzem Czerwonym włącznie, nie? A z drugiej strony patrząc, to no też tak. Cały Middle East też tak oberwał jest. Troszeczkę przez to, nie?
Tak jest. Tak, także tutaj jest dużo, dużo zmian. Mamy też informacje odnośnie, o, to jest bardzo ciekawe, European Trade Volumes 2023. No i mamy dane z Container Trade Statistics, czyli słynnego CTS-a, które niestety mówią nam o tym, że globalnie w Europie przeładunki, czy też zarówno eksporty, jak i importy, ale również i ruch intraeuropejski spadły o 1,3%. W stosunku do 2020 roku i patrząc na udział powiedzmy poszczególnych tutaj trade'ów, mamy tak, eksport 37% całości że tak powiem tutaj ruchu kontenerowego w Europie spadł o 6%, także do poziomu 19,7 miliona TU, nie? Importy 48%, mamy tutaj wzrost, żeby było śmieszniej, do 25,5 miliona TU, no ale ruch, zobacz, intraeuropejski, który odpowiada za 14% tylko całości, spadł o 7,9. No i de facto spadliśmy o, no prawie, ile? Prawie milion, prawda?
No, 1,3%, no, martwią te eksporty. Procenta, pewno,
tak. Ale zobacz, jaki to jest spadek w stosunku do 2021 roku. Mamy 2021 rok, całość kontenerów, które zostały obsłużone w portach europejskich, 57,4 miliona TU. W 2022 53,35 miliona TU. 2023 52 miliony, 60,6 przepraszam, miliona TU, nie? Czyli widać taką tendencję, no to spadło o 10%, jakby nie było. Przez dwa lata spadły przeładunki o 10%. Tak dosyć sporo.
No ten... Wiesz co, ten 2021 był chyba taki trochę jeszcze rozgrzany pandemicznie, jeżeli chodzi o importy, tak. Nie? Dlatego tutaj te spadki pewnie gdzieś tam są trochę takim, nie wiem, wyrównaniem tego. No to co mnie martwi, to na pewno te eksporty, które w tym momencie tak. No, z pandemią miały nic wspólnego i spadły o 3 miliony prawie. No to jest strasznie dużo, nie?
Strasznie dużo.
I to wiesz, i to jest, to tylko pokazuje, jak tutaj gospodarka europejska traci na konkurencyjności, moim zdaniem. I to jest, to jest takie przerażające, nie?
Absolutnie.
Oczywiście to jest też dużo, dużo tutaj ważą Niemcy same w sobie, o których oczywiście możemy poczytać i posłuchać w wielu źródłach. Ale patrząc, jak idę sobie dalej tutaj jeszcze na te podsumowanie, gdzie jest takie powiedzmy bardziej rozpiska eksporty dokąd, no to powiem ci, że ten spadek do Ameryki Północnej mnie tu zaskoczył. Taki 11%.
No sporo. A Ameryka Północna waży 25% w całości eksportów, nie?
No. No i tak patrząc z perspektywy reszty, no to oczywiście tutaj ciężko jakieś pozytywne liczby. Liczby pozytywne, czy właściwie jedna.
Middle East.
Jest Middle East i India Subcontinent, które widać, że w ogóle mają, jak mówiłem w zeszłym tygodniu bodajże o tych globalnych tradach, to tam też właśnie się wyróżniały. Także to nie jest to, że to nam dobrze idzie, to po prostu oni rozwijają się bardzo ze wszystkimi.
Tak.
Więc tu no, obrazek generalnie słaby, tak bym to ujął.
No tak. Obrazek słaby i na razie nic nie zapowiada, żeby było lepiej, bo de facto luty w polskich portach, tak już przechodząc gładko do polskich portów, nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Mamy chiński nowy rok, o czym wspomniałeś, teraz mamy, bodajże to jest rok drewnianego smoka, prawda? Zaczął się. Także drewniany smok. Nawet nie wiedziałem, wiesz, zawsze pamiętałem, że jest rok na przykład jakiegoś zwierzęcia, na przykład smoka, albo świni, albo konia, ale nie wiedziałem, że są jeszcze na przykład jest podział na drewniane, albo na jakieś inne, z innych materiałów, ale to... Oby to nie był taki łatwopalny smok, wiesz.
Powiem ci szczerze, że nie wiem w sumie się skąd to bierze, bo to zawsze jakiś tam był opis tego zwierzęcia, ale nie wiem, kto to decyduje, na jakiej z czego jest, czy jakiego koloru ten smok. Czy zwierzę.
Może wiesz, może chińska gospodarka decyduje, w tym roku bardzo dobrze szło nam w drewnie, więc będzie to rok drewnianego smoka. Albo chcemy, żeby dobrze nam szło w drewnie. No ale tak już, że tak powiem, odchodząc trochę od Chin, a trochę bliżej nas, Buddy Ha podsumował rok 2023. I tutaj wynik operacyjny terminala w 2023 to 2 050 813 TU, a największa ilość przeładunków podczas jednego zawinięcia to było 13 195 TU. Także całkiem niezły wynik, można powiedzieć bardzo dobry.
Chyba więcej niż no 2022, i... nie? Też było powyżej dwóch, ale chyba nie. Ale chyba tak lekko dwoletnie.
Znaczy powyżej. Wydaje mi się, że wynik jest bardzo podobny, prawda? Wynik jest bardzo podobny. Co w sumie w porównaniu do portów europejskich, które notują niestety spadki, no jest raczej pozytywnym trendem. I trzeba pamiętać, że u nas przecież było bardzo dużo tego wolumenu, który szedł później na kraje, no, na przykład do Federacji Rosyjskiej, nie? No, bo jakby nie było, duża część armatorów decydowała się na robienie operacji transshipmentowych i część serwisów feederowych chodziła do portu Federacji Rosyjskiej na Bałtyku. Także mimo tego, że te właściwie zostały ucięte z dnia na dzień, to jednak terminalowi dało się to uzyskać, co jest całkiem niezłym wynikiem. No oczywiście rok 2023 to również budowa terminala T3. Także terminal T3 ma być również zwiększeniem całości pojemności, czy też możliwości przeładunkowych terminala Baltic Hub do 4,5 miliona, co jest no, niebagatelną liczbą i to ma być w takim wypadku po zakończeniu tego projektu, to będzie jeden z największych terminali w Europie Północnej de facto. No, największym jest terminal MPET w Antwerpii, też należący do MSC i do PSA, który jest bodajże przeładowuje około 8 milionów TU, także sporo przy pojemności jeszcze większej. Troszkę. Ale to jest największy terminal, pojedynczy. Tak, to jest dużo. Ale z takich ciekawostek, słuchaj, tak. Buddy Hub też przeładował 6700 pociągów, także jest to dużo więcej niż poprzednio. Ciężarówek 580 tysięcy, 600 statków, w tym 105 statków oceanicznych. A gdzieś ty nawet czytałem, że słuchaj, największą ilością ciężarówek, która została w ciągu jednego dnia obsłużona, tylko gdzieś musiałem tutaj sobie to oznaczyć, to było bodajże 1800 ciężarówek, o ile dobrze pamiętam. 1800 samochodów ciężarowych.
Tyle, że 2800.
Czy 2800, tak.
W sierpniu. 2811.
2800. Tak jest. Tak jest, widzisz. To tutaj nawet ta jedynka z dwójką mi się już myli, ale to chyba, wiesz, to dobrze, że w tą stronę. To jest prawie 3000 samochodów ciężarowych, które zostały obsłużone, a średnia to są 2000, to jest 2000 aut dziennie. Wow. No, okej. Okay. To już jest dużo. No, a przy okazji okazało się, że na Baltic Hub zawinął statek CMA CGM i tutaj mamy statek, który nazywał się George Forster, czy też Jerzy Forster, co też i terminal...
Nazywa się George.
George. George, George Jerzy Forster. Jak się okazuje, był to mieszkaniec Gdańska. Co prawda według informacji, które opublikował Baltic Hub, urodził się we wsi Mokry Dwór, no ale powiedzmy, zakładamy, że jest to szeroko pojęty Gdańsk, i urodził się w 1754 roku. Był pisarzem, podróżnikiem, etnologiem i uczestnikiem jednej z wypraw kapitana Jamesa Cooka dookoła świata. Także tak, to z takich ciekawostek można by rzec.
Tak, no ciekawe informacje też napływają z portu w Gdyni, bo mamy tutaj nowe połączenie Ellermana, już drugie cotygodniowe połączenie, obsługujące w tym przypadku port Wielkiej Brytanii Tilbury. Także Ellerman tutaj się rozwija, bym powiedział, na tym ruchu intra-Europe, który, jak widzieliśmy chwilę wcześniej w statystykach, no, raczej jest w takim trochę wycofaniu aktualnie, bo tamte spadki były też całkiem spore, jeżeli chodzi o 2023 rok. No ale połączenie cotygodniowe z portem Gdynia-Tilbury, drugie to połączenie Gdynia-Tesport. Także jeżeli zobaczycie to Ellermana kontenery, to może być ich widać więcej. Operacje do Hutchinson Portu, czyli GCT w Gdyni. No i myślę, że zainteresowane osoby takim serwisem można odesłać tutaj do USS Shipping, USS United Shipping Services, czyli firma Safe Shipping, jeżeli chodzi o samego agenta Ellermana w Polsce. W Ellermanie mam wrażenie, że tam w okolicach pandemii mocniej rozmawialiśmy, co nie? Bo tak generalnie tak, firma jest bardzo,
tak jest
bardzo długą ma historię. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie połączenia pod własnym logo i użyciem statków, to tutaj to jest ten, bym powiedział, pandemiczny debiut nastąpił, przynajmniej tutaj w naszej części Europy.
No firma Ellerman jest taką firmą, tak jak wspomniałeś, o bardzo długiej historii, prawda?
Która gdzieś tam była... chyba bardziej.
Tak, spedycyjnej, i to firma, że tak powiem, która się właśnie objawiła jak Feniks z popiołów, nie? I nagle pach, pojawiły się połączenia Shortsy. Widać, że polski rynek jest dla firmy ciekawy, interesujący. Zresztą nie tylko do Polski zaczęli pływać, ale tutaj faktycznie już drugie połączenie. Z takich newsów, słuchaj, tak, no, cała masa statków wyszła ze stoczni, także jak będziemy się tutaj nad nimi, że tak powiem, pastwić, to nam nie starczy na podcastu. Więc
tak,
można powiedzieć, że statków cały czas przybywa.
Wchodzą. Co wcale tak nie znaczy, że jest ich w tej chwili jakoś super dużo i wszystkie stoją, bo to mówiłem w zeszłym tygodniu. Ten Idle tak. Fleet podsumowanie wychodzi tam z jakimś przedziałach czasowych i generalnie mało co stoi w porcie.
No jasne, to jest, myślę, że sytuacja wokół Afryki też dosyć pomaga w tym wypadku armatorom. Cóż, mamy też informacje odnośnie skraberów, czyli właśnie tego rozwiązania, które było promowane kilka lat temu do oczyszczania spalin silników okrętowych, i ilość na przykład floty wyposażonej w skrabery w przypadku armatora MSC to jest 54%, wzrost 46% w porównaniu do stycznia 2023, Maersk około 39% z 36%, Evergreen, słuchaj, na Evergreen ma 84% jednostek wyposażonych w skrabery, czyli widać, kto tu bardzo mocno w to wszedł. Tak samo Hyundai Merchant Marine 83%, no i pozostali już mniej więcej od jednej właściwie czwartej, jednej piątej do jednej trzeciej. No, Yang Ming tutaj ma prawie połowę, także to takiego z ciekawostek można powiedzieć, bo dużo rozmawiamy o LNG.
W tych ciekawostkach na pewno tutaj, tak wiesz, wyróżnia się żółty emblemat, jeżeli chodzi o przyrost, nie? Na przestrzeni tak 2023-2024, no bo tu jest skok z 46% na 54%. To też pokazuje, tak, że tak powiem, strategię, jeżeli chodzi o wzrost floty i pewnie to, co wiele razy mówiliśmy pod kątem kupowania tych jednostek używanych, które gdzieś tam było trzeba wyposażyć, tak, w tym momencie w skrabery, żeby sprostać wymaganiom proekologicznym, wymogom.
No tak. I jest to 890 tysięcy TEU, patrząc w wartościach bezwzględnych, bo tak można powiedzieć 54, 46, nie, 8%, nie? Ale patrząc w wartości bezwzględnej, to jest prawie 900 tysięcy TEU, Czyli de facto tyle, ile na przykład w dużej mierze wynosi flota co pomniejszych armatorów. Także no, jest to dużo. Cóż tutaj jeszcze mamy z takich właściwie ciekawostek? Tak sobie, wiesz, patrzę, co mamy jeszcze z rzeczy, które pojawiły się w tym tygodniu. No, kolejna, że tak powiem, saga, odsłona sagi, odcinek 3547. Esmeralda rzuca Julia. Nie, to nie ten. Nie to podsumowanie, ale można powiedzieć Hamburg State Senate approves MSC HHLA deal. I jest to kolejny odcinek tej sagi, ponieważ jeżeli chodzi o ilość, czy o sam proces zatwierdzania zakupu 49% akcji HHLA przez MSC, tutaj proces jest dosyć zawiły. Jednakowoż postępuje, jak widać. Także pewnie przy następnym nagrywaniu dowiemy się o tym, że kolejna jakaś, że tak powiem, tutaj strona aprobująca podjęła tą decyzję. Ja mogę powiedzieć, że tak powiem, tutaj patrząc na to, co jest pokazywane, że to jeszcze chwilę potrwa, zanim finalna decyzja będzie i faktycznie 49% udziałów HALA zostaje zakupione przez MSC. I spodziewałbym się, że to jeszcze potrwa jakiś czas, także tak.
Ja właśnie nie wiem, a to powiem szczerze, że ten proces na tyle zawiły, że tu ciężko się połapać, co tu jeszcze w ogóle brakuje, nie?
Tak, myślę, że jest to bardzo słuszna uwaga, jeżeli chodzi o samą strukturę właścicielską, to tutaj sytuacja była taka, że większość była w rękach miasta Hamburg, część była rozproszona, MSC zaczął skupować, że tak powiem, te rozproszone udziały i w przypadku osiągnięcia jakiegoś wolumenu, który jest w rękach tych dwóch stron, można dojść do tak zwanego, tak, wezwać do sprzedaży i to jest raz, a dwa, oczywiście tutaj mowa jest o zakupie udziałów w jednym z większych przedsiębiorstw tego rynku. W związku z czym są zgody właścicielskie, są zgody organów związanych z postępowaniami antymonopolowymi, no bo jakby nie było, HALA to jest 70% udziałów w przeładunkach w całym porcie Hamburg, tak, kolejnym jest Eurogate, także no jest to dosyć duży gracz, patrząc z perspektywy Niemiec, no także na pewno tutaj jest to proces, który jeszcze chwilę potrwa.
No tak, a tak mówimy jeszcze o takich przejęciach i acquisitions tak zwanych, no to pojawiła się też informacja, że Maersk jest zainteresowany DB Schenker, do którego był proces tutaj termin składania, że tak powiem, ofert. Vincent Klett wyraził swoje zainteresowanie. Powiem ci, że tak patrzę na to trochę, jak kiedyś komentowaliśmy też wypowiedź Klausa Michaela Kynę. Że to jest taki wyścig, przy którym no nie można się nie wypowiedzieć, co wcale nie oznacza jakiegoś wielkiego zainteresowania. Ale dlaczego miałby być tylko jeden oferent, który by to kupił zbyt tanio? Więc trzeba wziąć udział, żeby podbić cenę, no, żeby tam innym nie było zbyt łatwo. No, tak mniej więcej na to patrzę. Nie? I ta odpowiedź też była taka, bym powiedział, bardzo specyficzna, nie? No tak, potencjalnie,
no tak.
Może, nie mogliśmy przeoczyć, coś takie. To ma prowadzić do przejęcia, no.
No tak. No,
to jest dopiero saga, słuchaj.
No jest to saga, tak, to jest saga trochę jak Niewolnica Izaura, albo...
To już jest telenowela i to taka, wiesz, taka tak. Prawdziwa, jakaś wenezuelska tam. A jak jeszcze się popatrzy,
właśnie, to, te, jak dawno... Nie te podróbki, co teraz są.
No, ale jak się popatrzy jeszcze Deutsche Bahn samo w sobie, jak długo już, wiesz, tam przebąkuje, no to my też ze spokojem o dekadzie mówimy, nie?
Jak to mówi stare niemieckie powiedzenie? Langsam, aber sicher. Także wiesz, pociąg jedzie i kiedyś dojedzie, no. No nie musi dojechać w tym wieku, ale kiedyś dojedzie, no. Tutaj wiesz, myślę, że pewne rzeczy zajmują sporo czasu, a ja się zastanawiam...
W tej dekadzie to chyba dojedzie.
Tak, w tej dekadzie, no tak. Jest szansa, ale podróż zaczęła się już dawno temu. Słuchaj, ale tak na koniec to mnie zastanawia bardzo, kto zostanie nowym właścicielem Hyundai Merchant Marine? Czy będzie to firma, która jest mocno zaangażowana w bodajże aqua farming, tak? Czyli tam ci, którzy przetwarzają owoce morza i ryby, czy inna firma też koreańska, bo zdaje się, że było dwóch oferentów, z których żaden nie miał nic wspólnego z morzem. Przepraszam, no, ale z morzem tak, zeszłym... ale niekoniecznie z transportem i logistyką.
No właśnie tak, wiesz, w zeszłym tygodniu pojawiła się jakaś taka informacja, która raczej poddawała wątpliwość, czy do tej transakcji w ogóle dojdzie. I aktualnie oczywiście wyniki finansowe, które też się pojawiły akurat w tym tygodniu za czwarty kwartał, no oczywiście nikogo nie powinny dziwić, wręcz wprawiają w małe zdziwienie, myślę, co niektórych, bo o tyle co spadki rzędu tam 55%, jeżeli chodzi o sam obrót, no to są powiedzmy w linii większości i net profit też, który tam spada 90%, też jest mniej więcej tym, co się dzieje u większości linii żeglugowych. O tyle, co już tutaj niektórzy mogą nawet z jakimś takim większym, z większą zazdrością popatrzeć, no bo w Hyundai Merchant Marine w ostatnim kwartale, czy już w czwartym kwartale zeszłego roku jest wciąż na plusie. A to wcale już nie było takie oczywiste. Wiele linii żeglugowych w ostatnim kwartale 2023 to już były w czerwonych barwach, na minusie, jeżeli chodzi o net profit. Także tutaj mamy wciąż na plusie 232 miliony dolarów. Także finansowo w sumie to stawia ich nawet w całkiem pozytywnym świetle, aczkolwiek no, z perspektywy potencjalnych tam wykupów i tak dalej, firm niezbyt związanych z branżą, no to nie wiem, być może komuś się wydawało, że to, no, wiesz, że super deal i to teraz te miliardowe zyski będą tak co rok do roku, no ciężko wyczuć.
Wiesz co, ja bym się nie zdziwił, że z uwagi na strategiczne znaczenie utrzymania linii, powiedzmy tej żeglugowej dla Południowej Korei, z uwagi na to, że jest to kraj bardzo mocno zorientowany na eksport, w głównej mierze w kontenerach, to nie chcąc podzielić historii, że tak powiem, Hanjin,
możliwe, Korea Bank, rząd, który wydaje się dobrym.
Prawda? Rząd zrobi wszystko, żeby ta linia pozostała w koreańskich rękach. Mowa oczywiście o Południowej Korei, nie o Północnej. Nawet ten przetwórca sławny tutaj właśnie, o którym rozmawialiśmy, tutaj tych owoców morza i innych specjałów, delikatesów, nie dziwiłbym się, gdyby dostał bardzo dobry kredyt na zakup tegoż właśnie Hyundai Merchant Marine z rąk tego jednego banku, który później udzieli mu kredytu najprawdopodobniej. Także jedno się sprzeda i później udzieli kredyt na jego zakup. Tak może być. Tego nikt nie wie. Słuchaj.
Boże.
Tak. No cóż, ale myślę, że tak powiem, tym ciekawym newsem doszliśmy już do końca podsumowania tego tygodnia. Jak się okazuje, mimo tego, że jesteśmy w środku chińskiego nowego roku, przypomnijmy, drewnianego smoka, to jednak rynek obfituje w nowe, że tak powiem, tutaj nowe rzeczy, nowe newsy. Czym mogliśmy się z Państwem dzisiaj podzielić?
No nie ma nudy. Myślę, że nie ma nudy. Kiedy się tak zastanawialiśmy, o czym my tu będziemy opowiadać w tych odcinkach, jak było tych informacji no strasznie dużo, okazuje się, że cały czas jest dużo. No i cały czas coś się dzieje, cały czas są nieprzewidywalne wcześniej sytuacje i przetasowania w dodatku na rynku nowe technologie. Także tak, bardzo się cieszymy, że możemy się z wami tym dzielić i myślę, że ja jak zawsze zachęcę jeszcze, że osoby, które by chciały się z nami czymś podzielić, to zawsze mogą się do nas odzywać. Możecie się odzywać tak naprawdę, gdzie wam pasuje. Co jedynie mogę obiecać, że na Facebooku jesteśmy najmniej responsywni, także mail i LinkedIn to jest pewnie najlepsze medium, żeby do nas dotrzeć. Także piszcie do nas, jak macie ochotę coś skomentować, czy też nas może poprawić, że coś opowiadaliśmy niezgodnie waszym zdaniem ze stanem faktycznym. Także możecie do nas pisać na kontakt@eta.fm lub na LinkedInie bezpośrednio do nas, w sensie na nasze prywatne profile, ale jak się okazuje, możecie też pisać na profil eta.fm. Tam też czytamy, więc tak gorąco was zachęcamy. No i ja z mojej strony przed dwutygodniową przerwą życzę wam udanych dwóch tygodni. Myślę, że tutaj na straży będzie stało kilka osób, żeby dostarczyć wam te nowe informacje z nadchodzących tygodni w tym czasie. No i wszystkiego dobrego wam życzę. Dzięki Dominik za nagranie.
Dzięki również. Wszyscy zazdrościmy ci dwóch tygodni i do zobaczenia.
Dwa tygodnie to nie będą, są jedynie dwa nagrania.
No nic, jakoś sobie poradzimy. Do usłyszenia, do zobaczenia.